Polska wspiera Ukrainę w jej walce o odzyskanie terytorium, a także zakończenie konfliktu zbrojnego, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Do Warszawy przybył dziś prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Okazją do spotkania jest 25. rocznica uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że część terytorium Ukrainy została bezprawnie z pogwałceniem prawa międzynarodowego zajęta i okupowana jest przez Rosję.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wyraził nadzieję, że wspólnota międzynarodowa nigdy nie pogodzi się z tym faktem. Dodał, że Polska wspiera naszych wschodnich sąsiadów w walce o suwerenność, a także w realizacji reform.
Dzisiaj wielkim zadaniem Europy i świata jest to, aby tą sytuację zakończyć, ale nie poprzez zamrożenie konfliktu, tylko poprzez jego rozwiązanie, poprzez stworzenie takiej sytuacji, w której Ukraina odzyska kontrolę nad swoimi granicami, w której porozumienia mińskie zostaną zrealizowane. Polska dzisiaj stoi także przy Ukrainie i wspiera Ukrainę w realizacji reform, których podjął się pan prezydent wraz z ukraińskim rządem.
Przedstawiciele Polski i Ukrainy podpisali dziś umowy o współpracy w dziedzinie obronności. Przywódcy obydwu krajów przyjęli też oświadczenie w sprawie infrastruktury energetycznej. Krytycznie ocenili w nim decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu OPAL.
Polska i Ukraina zostały dotknięte decyzją Komisji, która umożliwia Gazpromowi zwiększenie przesyłu gazu z Europy z pominięciem Ukrainy. Czytamy w dokumencie.
Ponadto daje również podstawę do zbudowania gazociągu Nord Stream 2.
Sejm debatował dziś nad rządowym projektem powołującym komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w stolicy. Propozycję przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Komisja ma badać decyzje reprywatyzacyjne wydawane dla Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. PO i Nowoczesne podczas debaty w Sejmie opowiedziały się za odrzuceniem projektu.
Z kolei w ocenie Kukiz 15 zapisy rządowego projektu są niezgodne z konstytucją, a sam projekt to całkowicie partyjno-rządowa inicjatywa. Natomiast według ludowców rządowe propozycje to atrapa.
PiS podnosiło, że powołując komisję do spraw reprywatyzacji przywraca poczucie sprawiedliwości. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że stosunek do komisji weryfikacyjnej to test na uczciwość całej klasy politycznej.
Kto chce wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną, a kto chce bronić układu i cwaniaków? To jest sytuacja klarowna i prosta. Słyszeliśmy przed chwilą takie wypowiedzi, że po co komisja weryfikacyjna? Wystarczy komisja śledcza w tej grupie osób. Komisja śledcza będzie lepsza. No to spróbujmy rzetelnie i uczciwie zmierzyć się z faktami. Najważniejsze zalety działania komisji śledczej. Wzywanie świadków? Komisja weryfikacyjna też będzie mogła to robić. Zbieranie zeznań? Komisja weryfikacyjna też będzie mogła to robić. Ale co najważniejsze, Wysoki Sejmie, praca komisji śledczej kończy się raportem, z którego potem instytucje mogą wyciągać wnioski. Ta komisja w porównaniu do raportu będzie miała prawo podejmowania konkretnych, efektywnych decyzji. To jest ta zasadnicza różnica.
Na następnym posiedzeniu Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu.
Senat bez poprawek przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od przyszłego roku wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn odpowiednio będzie wynosił 60 i 65 lat.
Wiek emerytalny na poziomie 67 lat wprowadziła koalicja PO-PSL.
A dziś senatorowie nie poparli wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy w całości. Poparcia nie uzyskała też poprawka senatora Jana Rulewskiego.
Chciał on, by podstawowy wiek emerytalny wynosił nadal 67 lat, niezależnie od płci, ale by można było uzyskać do niej prawo w wieku 62 lat przy stażu pracy 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet.
Podczas debaty w Senacie prezydencka minister Anna Surówka-Paszek podkreślała, że obniżony wiek emerytalny to uprawnienie dla Polek i Polaków, a nie obowiązek.
W związku z tym osoba, która się na to decyduje, nie musi się tłumaczyć, dlaczego podejmuje takie, a nie inne później decyzje dotyczące czy to swojej aktywności, czy też całkowitego zaprzestania swojej aktywności zawodowej. Natomiast kwestia tego, ile osób przejdzie na emeryturę, z całym szacunkiem, ale to jest troszeczkę tak jak z wróżeniem, dlatego że zakładamy, że wszystkie osoby, które uzyskają uprawnienia, natychmiast przejdą na emeryturę. Jeżeli cały czas podkreślamy, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek przejścia na emeryturę, tego typu danych, czy tego typu sondaży nie możemy tutaj podawać, dlatego że one by zawsze były obarczone bardzo dużym błędem.
Docelowo zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych, powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca przyszłego roku będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
Ustawa obniżająca wiek emerytalny trafi teraz do prezydenta. Sejm przyjął też ustawę, która podwyższa od 1 marca najniższą emeryturę i rentę do 1000 zł. Ustawa zmienia też zasady waloryzacji świadczeń.
Opóźnienia w budowie zbiornika Racibórz hamują realizację projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry. Tak wynika z kontroli NIK-u. Chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców od Raciborza do Wrocławia.
Najwyższa Izba Kontroli już po raz ósmy przeprowadziła kontrolę realizacji projektu. Tegoroczna pokazała, że w stosunku do 2013 roku nastąpił postęp w realizacji projektu. Do końca ubiegłego roku zakończono łącznie 10 z 16 zawartych kontraktów.
Niestety w ubiegłym roku nie udało się rozwiązać problemów i wyeliminować nieprawidłowości przy budowie zbiornika Racibórz. To kluczowa inwestycja w realizacji całego przedsięwzięcia w Dolinie Odry.
Radosław Kujawiński, pełniący obowiązki dyrektora delegatury NIK-u we Wrocławiu, podkreśla, że przy budowie zbiornika dochodziło do wielu nieprawidłowości.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach po raz kolejny dopuścił do prowadzenia przez wykonawcę części robót budowlanych bez zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz programów zapewnienia jakości. Naruszało to warunki kontraktu, a w konsekwencji mogło mieć negatywny wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Również z naruszeniem kontraktu w nasyp zapory lewo- i prawobrzeżnej wykonawca wbudował materiał alternatywny, który nie spełniał wymagań określonych w projektach. W przypadku napływu fali powodziowej mogło to doprowadzić do katastrofy zagrażającej życiu mieszkańców Raciborza i okolic. Niestety potwierdziły się oceny NIK sprzed 4 lat, że budowa zbiornika Racibórz nie będzie zakończona w terminie. Obecne prognozy zakładają, że uda się ją zakończyć w 2020 roku.
Już tylko dotychczasowe opóźnienia budowy zbiornika Racibórz spowodowały wzrost kosztów inwestycji z 505 milionów euro do 772 milionów euro. Różnica ponad 267 milionów euro będzie musiała zostać pokryta ze środków budżetu państwa.
Na koniec Francja. Tamtejsze władze chcą cenzurować prawdę o zabijaniu dzieci nienarodzonych. Episkopat Francji protestuje przeciwko zmianom prawa, które może utrudnić, a nawet zablokować działalność organizacji pro-life w internecie. O sprawie pisze nasz dziennik.
W Zgromadzeniu Narodowym toczy się dyskusja nad zmianą kodeksu karnego. Część polityków chce uznać za przestępstwo, jak to nazwano, utrudnianie za pomocą środków cyfrowych dobrowolnego korzystania z przerywania ciąży.
Francuscy księża biskupi w liście do prezydenta wskazują, że takie prawo uderzyłoby w organizacje broniące życia oraz ograniczyło wolność społeczną.
To bezpardonowa walka z prawdą o życiu człowieka, pokazująca, że Europa odwraca się od wartości, wskazał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Bardzo bulwersujące jest to, że przestrzeń internetu, która do tej pory w kulturze, w tej właśnie krótkiej historii, przestrzeń świata zachodniego była jednoznaczną przestrzenią szanującą wolność wypowiedzi i ograniczającą co najwyżej ze względu na radykalne zło typu pornografia. Zresztą to jest oczywiście wszystko bardzo względne, czy dokonywały się te ograniczenia faktyczne dotyczące pornografii, szerzenia przemocy itd., itd. Przestrzeń zniewolenia występowała wyłącznie w krajach totalitarnych typu komunistyczne Chiny czy Korea. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z aktem bezprecedensowego totalitaryzmu i naruszenia wolności wypowiedzi, co jest rzeczą skandaliczną.
Episkopat Francji zwrócił jednocześnie uwagę, że duża popularność portali internetowych pro-life świadczy o tym, że są potrzebne, a kobiety mają prawo uzyskać w ten sposób pomoc.
Już wcześniej francuska ministra do spraw rodziny opowiadała się za karaniem obrońców życia. Według niej za zniechęcanie do tak zwanej aborcji w internecie powinno grozić do 2 lat więzienia i 30 tysięcy euro grzywny.
Jutro przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od minus 2 do 2 stopni. Nad morzem od 2 do 4 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południu w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wzrastać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.